I może tak chwilę jeszcze się pomodlimy. Panie, wyznajemy to, że Ty jesteś najcenniejszy, najważniejszy i Tobie się należy cała chwała i wszystko, Panie, co w nas, co mamy, co będziemy mieli. Boże, wszystko jest Twoje. I Ty sam, Panie, weź sobie z tego chwałę. Proszę, Panie, żebyś też pomóż teraz nam, w tym czasie mi i nam słuchającym, abyśmy serca mieli skoncentrowane na Tobie i też usłyszeli to, co masz do nas do powiedzenia. I dziękujemy Ci, Panie, że jesteś wierny. Panie, wesprzyj nas, wesprzyj mnie. Niech Twój Duch Święty czyni swoje dzieło w naszych sercach. Amen. Ja powiem jeszcze tak. Ja się przez taki czas, cały czas w moim sercu był pewien temat. I tak chodziłem z tym tematem, modliłem się o to i już tak to wszystko mniej więcej uporządkowałem i nagle w czwartek się modliłem. I muszę powiedzieć, że Bóg to zmienił. Ja nie mówię to po to, żeby ktoś chciał, o, jaki ty duchowy jesteś. Nie, naprawdę to zostało zmienione. I tak się musiałem tak spiąć, żeby to jakoś, to co przyszło do mnie, żeby to jako w jakiś sposób przekazać. I będziemy czytać Boże Słowo. Które wtedy właśnie w czwartek tak otrzymałem. To jest list apostoła Pawła do Rzymian. Rozdział 12. Przepraszam, muszę sobie tutaj trochę poprawić. Przeczytamy sobie list do Rzymian, rozdział 12, pierwszy, drugi, a też może i trzeci też przeczytamy do tego. I tam czytamy takie słowa. Wzywa was wtedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Jak mówię, jeszcze przed nami następny werset, bo jeśli zobaczymy, ale być może jeszcze będę musiał dotknąć tego fragmentu. Trzeci werset. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Czytałem to słowo i nagle zacząłem się zastanawiać nad pewnymi, bo dużo pytań powstało w moim sercu. Dlaczego właściwie apostoł Paweł w tym miejscu, bo to nauczanie już ma w tych poprzednich rozdziałach, czytamy, akurat umieścił to słowo? Dlaczego umieścił właśnie to słowo? I potem jak czytałem ten trzeci werset, myślę sobie, jaki ma związek właśnie to z tym słowem? Wiecie, i tak pomyślałem i tak do mnie doszło, żeby zwrócić uwagę na kontekst, jaki został, na kontekst, w jakim to słowo się znajduje. A więc w tym 11 rozdziale, jak wiemy, to ten podział to zrobili ludzie, nie Bóg, nie Duch Święty, ale ludzie podzielili te na rozdziały. I to nie jest tak, że jeśli rozdział się kończy, to już się myśl kończy. Myślę, że to słowo zostało przekazane, powiedziane W związku z tym, co było przedtem powiedziane, jest powiedziane. A w tym 11 rozdziale, jakbyście czytali, nie będę go całego czytał, że apostoł Paweł zaczyna mówić, jak wspomniał, kwestię Żydów, Izraelitów, którzy nie przyjęli Chrystusa, odrzucili Mesjasza i on na tym bardzo bolał, że jego, jak to mówi, dziomkowie absolutnie odrzucili Chrystusa. I mówi, że oni, część tych Żydów została jakby odciętych od tego drzewa oliwnego. I to rozważa tą sytuację, ale też zwraca uwagę na reakcję wierzących ludzi z pogan. On tam w pewnym momencie mówi tak. W tym 11 wersecie. Do was, którzy jesteście z pogan, mówię. Do was, którzy jesteście z pogan. Więc tutaj jest takie ważne poselstwo dla wierzących z pogan, czyli dla nas. Bo wiecie, to jest tak, że Paweł pokazuje taką postawę ludzi wierzących. On to mówi dlatego, że to musiał widzieć. Musiał to zobaczyć, musiał to rozpoznać. Taką postawę, jaką mieli wobec swojego powołania, jaką poginą, wobec zbawienia, wobec łaski, jaka im została darowana. Nam, powiem tak, nam została darowana. On zobaczył tę podstawę i zaczął mówić im, do nich zwracać, pokazując kwestię Izraelitów, ale pokazując ich postawę. Wiecie, i to nie chodzi o to, że tutaj ja chciałbym powiedzieć, tutaj pokazać, że jak to poganie, wierzący gardzili Żydami. Nie. To nie tutaj o to chodzi. Ale chcę powiedzieć, jak oni zajęli postawę wobec swojego powołania, wobec swojego Zbawiciela i wobec łaski, jaka im została dana. Wiecie, bo oni tak mówili, no, oni zostali odłamani, a my zostaliśmy wszczepieni, tam tak pisze, do tego drzewa. I my jesteśmy zbawieni. I tak, taką postawę, którą można było zobaczyć, taką postawę, tak jakiś pych, jakiś chlub, jakiś zarozumiałości, jakiegoś lekceważenia, takiej jakiejś nieodpowiedzialności, takie coś można było zauważyć w tej postawie. No myśmy są zbawieni, a oni są odrzuceni. I z taką dumą i chlubą oni to na to patrzyli. My jesteśmy zbawieni. Odczytamy tak te kilka, przeczytamy kilka takich miejsc. Ty, jeśli zaś niektóre gałęzie zostają odłamane, a ty, będąc gałązką drzewa, gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, to mówi o poganach, o wierzących z pogan. Zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Stałeś się uczestnikiem łaski Bożej, zbawienia Bożego. Ty stałeś się. Co dalej Paweł pisze? Pisze tak, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, iż nie ty dźwigasz korzeń, ani korzeń dla ciebie. Powiesz, odłamane zostały gałęzie, aby ja był wszczepiony. Słusznie, w porządku, tak, to jest prawda. Słusznie, odłamane zostały niewiary, ale ty z powodu niewiary, ale ty trwasz dzięki wierze. Ty trwasz dzięki wierze. I pisze tak, wbijaj się w pychę, proszę bardzo, ale się strzeż. I to jest słowo do pogan, do nas wierzących ludzi. Bo tak myślę, że to chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, ale ty się strzeż. Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Ja myślę, że te myśli, które ja tutaj przytaczam, one nie są tak bardzo popularne dzisiaj. Nie mówi się o tym za bardzo, o takim grożącym niebezpieczeństwie, które może spowodować, że człowiek wierzący może być odcięty od łaski. Paweł o tym wyraźnie mówi. Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, tych, którzy nie uwierzyli, odrzucili, upadli, mówi, nie oszczędzi też ciebie. I tam mówi, zważ na dwie rzeczy. I to jest bardzo ważne, kochani. Zważ na dwie rzeczy, które są, i chodzi o Boga, o kwestię Boga. I mówi tak w 22 wersecie. Zważ wtedy na dobrotliwość, czyli na dobroć Boga, na Jego miłość, na Jego łaskę. Zwróć na to uwagę. I o tym mówimy dużo. Dobry Bóg jest Jego łaska. Bóg jest dobry i łaska Go trwa na wieki. I mówi, zważ na to, ale zważ jeszcze na coś innego. Co czytamy dalej? I na surowość Bożą. Zważ i na surowość Bożą. To mówi człowiek, który walczył niesamowicie o wiarę, o łaskę, o zbawienie łaski, żeby poganie nie wchodzili w zakon. Ale mówi, zważ również na surowość Boga. Surowość dla tych, którzy upadli. Bóg jest święty i Bóg nienawidzi grzechu. Surowość dla tych, którzy upadli. A dobrotliwość, czyli łaskę, miłość, miłosierdzie względem ciebie. O jeśli wytrwa wierzę. Widzimy to? Jeśli wytrwasz wierzę. Bo inaczej ty będziesz odcięty. On potem mówi, że oni znowu już będą mogli być wszczepieni w to drzewo oliwne. Ale wiecie co? I Paweł apostoł przemawia w tej kwestii do pogan. I myślę, że właśnie dlatego pisze takie słowa, dalej mówi, przekazuje takie słowa. Dlatego właśnie wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Składajcie żywą ofiarę. Składajcie siebie samych, swojego życia jako żywą ofiarę. Dzisiaj coś było na temat ołtarza. Może coś powiem jeszcze. Ja akurat też taki moment mnie mam wpleciony w to kazanie. Ale zwróćcie uwagę, co Paweł i potem, co Paweł mówi tak. Na to słowo, które było powiedziane. Które możemy może nie zauważyć. On mówi tak. Wzywam was, bracie, przez miłosierdzie Boże. Wzywam was z powodu Bożego miłosierdzia, jakie wam zostało okazane. Jest takie inne tłumaczenie, które mówi, że właśnie z tego powodu wzywam was, abyście składali swoje ciało jako żywą, świętą, miłą ofiarę. Wiecie, gdy tak czytałem to słowo i tak, to jest jakby wstęp do tego, co chcę powiedzieć, ale to już jest właściwie to sedno prawie. Gdy tak czytałem o tym trwaniu, bo tam napisane, jeśli wytrwasz wierzę, jeśli wytrwasz w wierze. A to trwanie polega właśnie na tym. Jest napisane w liście do Filipian, w drugim rozdziale, jeśli się nie mylę, sprawujcie wasze zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Co to znaczy? Z bojaźnią i drżeniem, właśnie z takim poczuciem szacunku i odpowiedzialności przed Panem. To ona mówi o Bożej bojaźni. Jednym z takich określeń, które mi się podoba, czy mówi, jakoś określa Bożą bojaźń, to jest to poczucie naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Dlatego wiemy, że przecież staniemy przed stronę Chrystusa i staniemy przed tym, że Pan rozliczy z naszego złego czy dobrego. Jak to będzie wyglądać, ja nie wiem. W każdym razie tak czytamy. Dlatego chcę, Boże, żebyśmy z bojaźnią, z szacunkiem i z poczuciem odpowiedzialności nasze zbawienie, jak mamy sprawować? Trwać w tym zbawieniu. Trwać, wzrastać, trwać w Bożej miłości. Chodzić z Nim. To jest trwanie. Ten, kto do końca zwycięży, tak Boże Słowo mówi. Ale mówię, tu jest Paweł ze względu na Boże miłosierdzie mówi. Wiecie, bo Bóg to uczynił dla nas. Ukochał nas. Zmiłował się nad nami. Bóg jest miłością. Bóg otworzył swoje serce dla nas. Ze względu na Boże miłosierdzie, mówi Paweł, składajcie. Składajcie wasze życie jako ofiarę. Tam jest takie słowo, co mnie też zaintrygowało, bo tam jest mowa, abyście, jeszcze raz tu to przeczytam, abyście składali. Nie jest mowa o tym, żebyście złożyli, ale mamy składać nasze życie w ofierze. Mamy go składać ciągle, my decydujemy o tym, jak ma wyglądać nasze życie i nasza relacja z Bogiem. Mamy składać to. Nie tylko raz, kiedy się nawróciłeś, kiedy uwierzyłeś Pana Jezusa, oddałeś swoje życie, ale cały czas żyjesz tym, składasz swoje życie. W różnych sytuacjach składasz swoje życie na ołtarzu, jako ofiarę dla Boga. I tutaj ofiara związana jest z ołtarzem. Prawda? Ołtarz. To było miejsce, które Bóg przeznaczył. Miejsce to... Był taki zrobiony ołtarz, gdzie jeden ołtarz, który Bóg ustanowił, na którym miały być składane ofiary dla Boga. To był ołtarz Boga. To Bóg go ustanowił, to Bóg go zaprojektował. I na tym ołtarzu mieli Izraelici składać ofiary. Dla nas jest to taki obrazowy ołtarz. To jest miejsce, gdzie Izraelici mieli składać ofiary na ołtarzu. Przychodzili do Boga, to stawali przed tym ołtarzem. To był jeden ołtarz. I tutaj dzisiaj było takie słowo, które Józefa przekazała. O takich miejscach, świątynkach, o takich miejscach, bożkach domowych, które były w życiu Izraela. Ja to śledziłem trochę ostatnio i jak Izraelici, wiecie, to był naród, który był nieposłuszny Bogu. Jak czytamy historię tego narodu, to widzimy, w jaki sposób oni byli się przeciwstawili Bogu. Taka huśtawka była. Raz było dobrze, raz było źle. Zależy, jaki król panował. Jeśli panował król dobry, bojący się Boga, Izraelici zostali podniesieni. Jeżeli był zły król, to oni wpadali na dno. Grzeszyli i byli nieposłuszni. I składali ofiary Bogu, ale składali ofiary innym bożkom, innym bogom. I Bóg im to zabronił, ale to oni to robili. Dlatego było takie ich życie. I tam były tak zwane świątynki. To takie miejsca, takie ołtarzyki, gdzie ludzie czcili inne rzeczy niż Boga. I oni nie chcieli wszystko, oni nie oddali wszystkiego Bogu na tym ołtarzu. Oni coś tam dla siebie zostawili i tam czcili. Tam to robili. I czasami było tak, że jakiś król był zdecydowany, to spowodowane było, że wszystkie świątynki na tych wzgórzach były niszczone. Ale to mnie zastanowiło, że czasami jak lud był podniesiony, był taki ożywiony, to jednak jest napisane, ale mimo to ludzie składali te swoje świątynki i nie były one zniesione. Wiecie, to było coś, co było złe. Tak samo, wiecie, powiem wam, my tak samo możemy mieć w życiu naszym różne świątynki. Jak tu już było powiedziane. Co my czcimy, co do czego lnie nasze serce. Możemy mieć takie rzeczy. No to są, mogą być drobne rzeczy. Może mogą to być jakieś takie nasze hobby, takie zainteresowania. Takie, które tak naprawdę nie są złożone w ofierze do Boga. Nie są to Jemu oddane. I my po prostu przywiązujemy do Niego tak wielką wagę i one powodują takie drobne rzeczy, by się by wydawało, niszczenie naszego duchowego życia. Małe liszki niszczą całą winnicę. Pamiętacie to słowo? Małe liszki niszczą winnicę. I dlatego, wiecie, Bóg oczekuje tego, że my będziemy składać na to Jemu całe nasze życie. Wszystkie nasze pragnienia. Jest napisane, żeby ta ofiara była, jak czytamy, żeby ta ofiara była żywa. Żywa ofiara. My składamy Jemu nasze życie. Dla Niego żyjemy. Jest Paweł apostoł mówi tak, dla mnie życiem jest Chrystus. Dla mnie życiem jest Chrystus. A śmierć zyskiem. Wtedy śmierć jest zyskiem. Ofiara święta, ofiara żywa, święta. Jesteśmy do Boga oddzieleni. Oddzielamy się dla Niego. Taką ofiarę składamy. My przynosimy nasze pragnienie, nasze decyzje. Panie, tak, jesteśmy dla Ciebie oddzieleni. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I ofiara, która, jak tam czytamy, miła dla Niego. Co dla Boga jest miłe? Czynimy to, aby się Jemu podobać, aby On był uwielbiony, aby On był zadowolony, aby to dla Niego było miłe. A On jest bardzo zadowolony, kiedy my czynimy Jego wolę. Gdy chodzimy w posłuszeństwie, że jesteśmy dziećmi posłusznymi. I wtedy możemy doświadczać wiele wspaniałych rzeczy z Bogiem. Ale mówię tak. Potem apostoł Paweł, gdy mówimy o tym ołtarzu, o naszym poświęceniu, bo to jest nasze poświęcenie. Wiecie, oddanie siebie na ołtarzu oznacza też śmierć naszego starego, naszej starej natury. Tym jest krzyż Chrystusa. Bo Paweł mówi, jestem Chrystusem ukrzyżowany. Jemu żyć, ja już nie żyję, ja żyję we mnie Chrystus. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. To jest ten nasz ołtarz, to jest ta nasza ofiara. My składamy nasze życie Jemu, do Jego, dla Niego. A bo On decydował o nas, On nas prowadził. I dlatego Paweł dalej mówi tak. Mówi dalej w tym fragmencie. A nie upodabniajcie się do tego świata, a przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli, umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, nie czepcie wzoru z tego świata. I często Słowo Boże o tym mówi, że nie miłujcie świata. O co tu chodzi? To nie chodzi o ludzi. Tu chodzi, w czym ten świat żyje. O styl życia, o mądrość ludzką, która jest wywyższona ponad wszystko, ponad Boga. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, jak tam jest napisane. I mówi, że nie możecie brać wzoru z tego. Świat, tak samo jak wtedy, Izraelici, gdy byli powołani, gdy szli, oni mieli być oddzieleni od tych narodów. Dla nas Izrael jest przykładem, jest wzorem. Słowo Boże nam pokazuje, że mamy patrzeć na Izraela. Na to, co on robił, co czynił. Mamy na to patrzeć i brać z tego przykład. On dla nas jest wzorem. I oni, jak mówię, szukali innych rzeczy. Oni, im nie wystarczyło to. Oni chcieli czegoś innego. Oni się jakby wiązali z tym światem. Z różnymi pogańskimi zwyczajami, tradycją pogańską. Oni w to wchodzili. Żyli w kompromisie. I Panu Bogu to się nie podobało. Dlatego jest napisane, nie przypodobujcie się temu światu, nie upodabniajcie się do tego świata. Wiecie, zasady Bożego Królestwa są inne niż zasady w tym świecie. Tam jest mówi apostoł Paweł, abyście mogli rozróżnić, co jest wolą Bożą. I tu chodzi o nasz umysł. Gdy my składamy nasze życie w ofierze, jak jest napisane, składamy też i nasze myśli. Jest napisane, że jak czytamy, ale się przemieńcie przez odnowienie waszego umysłu. Gdy byliśmy w świecie, myśleliśmy zupełnie inaczej. Ale jest tak, że czasami otwieramy się na rzeczy tego świata. Naśladujemy pewne rzeczy, pewne sposoby, w którym ten świat żyje. Słowo Boże mówi, żebyśmy na to nie patrzyli. Pewne działania, pewne techniki, jakie Kościół przyjmuje ze świata, żeby no, było lepiej. Zamiast się modlić i pościć, to szuka różnych sposobów, aby lepiej dotrzeć do ludzi, na przykład. Ale Bóg mówi, że w Bogu mamy to wszystko, czego potrzebujemy. I taki przykład, na przykład, taki może prozaiczny, ale w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście i tak w rozdziale 5, 6, Paweł mówi tak do tych, bo tam chodziło o to, że między sobą bracia się tam niektórzy kłócili. W zborze, w kościele. I brali do, żeby rozjemców z tego świata. I mówi, nie ma wśród was ani jednego człowieka, który by im pomógł, który by tych braci pogodził? Musicie iść do sądu świeckiego, żeby to było? Wiecie, Bóg daje autorytet Kościołowi, ciału Chrystusowego. I w ciele Chrystusa można pewne rzeczy rozwiązywać. Oczywiście są pewne rzeczy związane z innymi, że czasami musimy do sądu iść w pewnych sprawach. Ale Paweł mówi, że nie świat jest odpowiedzią dla nas. Mówi, lepiej, już wstyd, że się między sobą kłócicie. Dlaczego lepiej szkody nie ponosicie? Oto jest sposób myślenia, duchowy sposób myślenia w Bożym Królestwie. Dlaczego szkody nie ponosicie? To nas uwalnia. I dlatego jest ważne, żeby nasz umysł był przemieniony. Jest napisane, że my Jesteśmy myśli Chrystusowej. Czyli myślimy tak, jak myśli Chrystus. Wierzymy w to? Że możemy myśleć tak, jak myśli Chrystus. My mamy umysł Chrystusowy. Tak, jest, tak Paweł apostoł mówił i wyjście do Koryntian. Inne tłumaczenie mówi. I mamy umysł Chrystusowy. Myślimy tak, jak Chrystus. Czasami jest tak właśnie, jest konfrontacja między myśleniem tym przemienionym Bożym myśleniem, a ludzkim myśleniem. Paweł też mówi do Koryntian, jesteście cieleśni. I znowuż mówi im to, że oni byli cieleśni w tym, co robili, bo była w nich zazdrość, konkurencja. Między sobą się pokłócili, kto jest lepszym kaznodzieją, ten jest taki. I tak się podzielili. I mówi, jesteście cieleśni. Nie duchowi, bo jak mówię, zazdrość między wami i walka to jest ze świata, kochani. To w świecie. Kościół jest organizmem, który Bóg powołał do życia. To jest niesamowity organizm. To jest coś nadprzyrodzonego. I w tym, to jest organizm, w którym dzieje się, on żyje, ten organizm, i tam panują zasady, które są inne niż zasady w tym świecie. W różnych organizacjach, nawet w różnych to religijnych organizacjach, tam są inne zasady. I dlatego czasami wchodzą takie myśli do Kościoła, do naszego życia. One są często i wtedy są podobne do myślenia, jak myśli ten świat. I taką konfrontację możemy zauważyć wtedy, kiedy jak patrzymy na, czytamy Ewangelię, widzimy zachowanie uczniów Jezusa Chrystusa, uczniów Jezusa Chrystusa, ich myślenie, ich dążenie, ich wypowiedzi. Możemy tam zobaczyć właśnie tą konfrontację między tym myśleniem odnowionym Bożym, a ludzkim myśleniem. Wiecie, oni przez czas, jak chodzili za Jezusem, często jeszcze ten świat docierał do nich. Jeszcze ich myślenie, ich pragnienia były takie, jeszcze nie takie, co by Jezusowi to się podobało. Ale on ich uczył. On ich uczył. I wiecie, no, oni mówią, nawet matka się to ich włączyła, Jakuba i Jana. Mówi, powiedz, żeby ci moi synowie byli po lewicy i po prawicy twojej. Oni sami też, tam też pisane, że Jan ci przyjdzie do Jezusa i mówi, powiedz, żebyśmy tak właśnie byli po tej stronie. A pani mówi, wy nie wiecie, co prosicie. W innym miejscu czytamy, że ja nie mam to gdzieś zapisane, te wersety, ale nie będę tego czytał, że oni szli, Jezus ich nauczał. Jezus mówił na przykład, że musi do Jerozolimy, tam poniesie śmierć. Mówił o swojej śmierci. A co, widzicie, co oni rozmawiali między sobą? Który z nich jest największy, najważniejszy? Powiedzcie, skąd to się bierze? Czy to są myśli związane z Bożym Królestwem, z odnowionym umysłem? Nie, to jest stary umysł. Wiecie, w świecie, w tych różnych społecznościach, organizacjach, ludzie się przypychają łokciami, wchodzą na stanowiska, szukają, ważne jest ich pochodzenie, wykształcenie, wszystko to jest tak ważne, żeby tylko zdobyć, żeby tylko być na wierzchu. Gdy Jezus powiedział, kto jest wielkim Bożym Królem, kto jest wielkim w oczach Boga, to ten, kto jest sługą. Chcesz być wielki? Chcesz być pierwszy? To bądź sługą. Stań się sługą wszystkich. Tak Pan Jezus powiedział. Chcesz być wodzem? Chcesz wodzostwa? To stań się sługą wszystkich. Służ. To zupełnie inaczej niż w świecie. Dlatego jest ktoś, jeśli myślicie, żeby być kimś w Bożym Królestwie, kimś w oczach Boga, to musisz przyjść i położyć się na ołtarzu. Oddać swoje życie, oddać swoje pragnienia, oddać swoje ego, swoją dumę, oddać się Jemu. Apostołowie byli po prostu tacy, no, to byli prości ludzie. Odrzuceni przez świat wtedy, bo coś... Ale potem, gdy Bóg ich grzebał, zachowali tą pokorę, zachowali to uniżenie. Nie pozwolili sobie, żeby ktoś ich wywyższał. Piotr, jak szedł do Korneliusza, setnika, to ten setnik wyleciał, bo tak był pragnący. Piotr przychodzi i upadł pewnie, pewnie go powstał, podniósł, mówi, co ty robisz, człowieku? Ja tak samo jestem człowiekiem, takim samym jak ty. W innym miejscu Barnaba i apostoł i Paweł głosili słowo. Tak głosili, że działy się cuda i znaki i nagle ludzie wzięli jakiś wóz, tam powkładali różnych rzeczy i przywieźli, chcieli im składać ofiarę. A Paweł, wiecie co Paweł zrobił? On mógł tak powiedzieć, czasami tak mówimy, a pójdźmy na taki kompromis, żeby ludzie bardziej się zainteresowali. Paweł mógł powiedzieć, niech tam sobie składają te ofiary. My będziemy głosić im słowo, co się może nawrócą. Ale Paweł powiedział, co zrobił? Rozdarł swoje szaty. Był przerażony, wpadł między nimi i mówi tak, co wy robicie? Co wy robicie do tych ludzi? A co się potem stało? Pamiętacie, co się stało z Pawłem i Barnabą? Oni ich wygnali. Chcieli ich ukamionować. To jest myślenie świata, a myślenie jest zupełnie inne. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy składali w ofierze, na tym o Bożym ołtarzu, nasze emocje, wszystko, aby być sługami. Jezus potem pokazuje na siebie, patrzcie na mnie. Ja tu jestem między wami, usługuję. Kto jest ważniejszy? Czy ten, który siedzi przy stole, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, co siedzi przy stole? Tak świat uważa. Nie, ten, co usługuje. A jestem między wami tym, który usługuje. Wiecie, to jest takie myślenie Boże. I dlatego Paweł mówi, do tego świata nie upodobniajcie się kompletnie, ale się przemieńcie. A co nas przemienia? Boże Słowo. Przemienia nas Jego obecność. Przemienia nas działanie Ducha Świętego. Jego Słowo nas przemienia. Abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. Wam jest to dane. Abyście nie tylko w Niego wierzyli, mówi apostoł, ale byście też na Niego cierpieli. Tutaj Gosia mówi o pokorze. To jest tak ważne. O uniżeniu się. Potem jeszcze jedna myśl, którą sobie zapamiętałem. Tu dużo miałem napisane, ale widzicie, nawet nie patrzyłem na to. Często tak się dzieje, że mi się to wszystko pomiesza, już wtedy mówię. Jest napisane, żebyśmy składając ofiarę z naszego życia, też jest to nasza służba, jak napisane, rozumna, duchowa służba, to też oddajemy się na służbę dla Kościoła. Jesteśmy Bożymi sługami, wszyscy jesteśmy Bożymi sługami. Do tego powołani jesteśmy, aby służyć Bogu, aby służyć sobie wzajemnie. Tak wygląda Kościół, że ciało Chrystusa sobie usługuje wzajemnie. To jest bardzo fajny temat, ja go tak wnikam, kiedyś będę się z nim, może jak będę miał możliwość, się podzielić się z tym. Funkcjonowanie Kościoła, że on może usługiwać sobie wzajemnie, może wzrastać. I my mamy sobie usługiwać, kochani. Jak mamy się traktować? To jest ważne. Tam w Koryntan to oni się patrzyli na siebie wilkiem. Podzieliły się te opcje, partie, tak powiem, i tak patrzyły na siebie wilkiem. A Paweł by ich zganił z tego powodu. Aha. Kościół jest powołany do jedności. Do jedności w duchu. I tutaj nasze usługiwanie w sobie wzajemnie. I dlatego jest tak napisane, chcę zwrócić jeszcze na jedno miejsce, Filipian. List do Filipian. Rozdział to jest pierwszy, tak. Zaraz, ja tutaj to mam, bo... Tak, tutaj to jest napisane. Aha, nie, to jest drugi rozdział. Tak, to jest drugi rozdział. I tam napisane w ten sposób. Takiego bądźcie względem siebie. Usposobienia. To słowo usposobienie w innym miejscu jest tłumaczone jako nasz umysł. Taka postawa umysłu jest w Biblii Gdańskiej, tej nowej, przetłumaczone. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Względem siebie. I tutaj jest pokazane, jak Pan Jezus się uniżył. Będąc Bogiem, poniżył samego siebie. Był posłuszny do śmierci krzyżowej. I został za to wywyższony, ale on się poniżył. To jest sposób, to jest jak mamy jedni względem siebie się zachowywać. Bo tak jest napisane, żebyśmy innych uważali za wyższe od siebie. Żebyśmy wspierali się. Żebyśmy się jednych od drugich modlili. Żebyśmy byli pokorni jedni względem drugich. Tak Boże Słowo mówi. To nie jest w stanie, i to jest tak ważne, być w takim, mieć taki przemieniony umysł. Umysł Chrystusowy. Ma uznawać za to, że Jezus się poniżył, że On... A kim my jesteśmy w tym momencie? Czy to nie jest dla nas? To jest dla nas. Abyśmy mogli tak postępować. Bądźcie takie myśli, jakie były w Chrystusie Jezusie. Mamy tak traktować siebie, jak Chrystus nas potraktował. Mamy przebaczać sobie wzajemnie, jak Chrystus nam przebaczył. Bo to nie jest możliwe, żeby to zrobił cielesny człowiek. Cielesny człowiek, który został obrażony, urażony, będzie zburzony i będzie szukał zadośćuczynienia. Człowiek duchowy, człowiek, który ma odmieniony umysł i serce, on nie będzie szukał odwetu. Nie będzie tego szukał. Ale jest w stanie przebaczyć. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy tak postępowali. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez względu na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy myśli nie tylko o tym, co jest jego, ale też o tym, co jest cudzego, co jest innych. Troska o innych. Ja myślę, że to, co mówię, może być takie nudne, no bo co to takiego jest? To jest bardzo ważne. To powoduje, że w Kościele jest atmosfera, która ściąga ludzi, przyciąga ludzi. To powoduje, Jezus powiedział, że po miłości waszej rozpoznają, kim wy jesteście, że jesteście ze mną. Kiedy my składamy nasze życie w ofierze dla Boga, dla Jezusa Chrystusa. I to nasze życie właśnie tak wygląda. Żyjemy dla Jezusa, nie żyjemy dla siebie. Nie chodzi nam o naszą rację, ale chodzi nam o rację Jezusa Chrystusa. Jeszcze taka myśl, wiecie, tak jak w tym liście do Rzymian jeszcze, co przeczytaliśmy, tam też jest tak napisane, już niedługo kończę, bo za długo tutaj narody przychodzą. Ze wschodu?
Tak.
Aha. Ja mówię o tym trzecim wersecie. Tak, bo jest napisane, że powiadam wam każdemu spośród was, abyście byli dali mi łaski, aby nie rozumiał więcej osoby, nie znaleźć rozumieć, aby rozumiał z umiarem. Chodzi o naszą pokorę w tym naszym usługiwaniu. Bóg daje duchowe dary, Bóg daje wyposażenie. I wiecie, usługiwanie darami duchowymi okazuje, to jest okazywanie miłości. Bożej miłości. Kiedy możemy to robić. To jest, mówimy o tym w naszej służbie. Ale tu jest też tak napisane, miłość niech będzie nieobłudna w tym 12 rozdziale. Miłością braterską jedni drugi miłujcie, wyprzedzujcie się w zamianie, w okazywaniu szacunku. To jest od 9 wiersza 12 rozdziału. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, nie przeklinajcie. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie winiośli, lecz się do nic nie skłaniajcie, nie uważajcie siebie za mądrych. Nikomu złe za zło nie oddawajcie. Starajcie się o to, by co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, ze wszystkim ludzi pokój mieć. I dalej. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie, czy pragnie, czy jest głodny, to nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgadniesz na jego głowę. Nie da się zwyciężyć złu, ale nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Wiecie, tutaj jest tak napisane, nie mścicie się. To mnie tak też zastanawia. Wiecie, bo czasem jest tak, że pewne rzeczy nas dotkną. Czasem nas ktoś krzywdzi. I to jest to dotyczy i Kościoła, i dotyczy poza Kościołem. Spotykamy się z różnymi ludźmi i mogą robić nam krzywdę. Mogą nas... To różnie może być. Możemy poczuć się zranieni, odrzuceni. I wiecie, i tak w człowieku powstaje czasami takie myślenie, aby wymierzona była, lubimy myśleć, aby została wymierzona sprawiedliwość. Chcemy sprawiedliwości. I czasami chcemy sami ją wymierzyć. I myślimy, żeby tak się właśnie stało. I tu jest napisane, możemy taką przyjąć postawę. Tu jest napisane, nie mścicie się sami. Ale oddajcie to Bożemu gniewowi. I wiecie co, tak sobie pomyślałem, człowiek, który tak bardzo by chciał zobaczyć tą zapłatę za tą krzywdę u kogoś, że powie tak sobie, a no właśnie, to lepiej jak Bóg to zrobi, po co ja mam, to Bóg to zrobi lepiej. Jak On tak zrobi, to będzie wspaniale. I możemy tak sobie myśleć. Ty możesz premedytacją komuś pomagać, temu, kto cię, z myślą to jest napisane, węgle rażone, te rozżarzone na jego głowę składasz. Wiecie, tak samo możemy czekać, jak te węgle zaczną spadać na tego człowieka. I tak się sycić tym widokiem. Węgle palą tego człowieka. Możemy taką postawę przyjąć. To nie chodzi o to. Mamy przebaczyć, Bogu to oddać. Przypomniał mi się takie dwa jeszcze fragmenty. Jan i Jakub, to już mówiliśmy, szli do Samarii, do miasta Samaria i ci powiedzieli, że nie wolno, nie wpuszczamy was. A Jan i Jakub mówią, Panie, pozwól, że ogień ściągniemy z nieba. To nie jest Boży ogień taki, jak my chcemy, a to ogień zemsty, aby to miasto zostało spalone. To jest to, co było w ich sercach. Widzicie, to jest myślenie świata. A jeszcze inne. Znamy Jonasza. Jonasz był probożnym prorokiem, on znał Boga. I Bóg do niego mówi, ta była ta Niniwa, to miasto w Asyrii. Asyria uciskała wtedy Izrael. I byli znienawidzeni przez Izraelczyków. A prorok Jonasz też nie był wolny od tej nienawiści. Bóg do niego mówi pewne razy, idź do Niniwy, głoś, że po 3 dniach zburzę to miasto. I Jonasz co zrobił? Tak sobie pomyślałem, że powinien, jak miał takie nastawienie, zaraz iść to i powiedzieć im. Ale on uciekł. A wiecie, dlaczego uciekł? Bo on wiedział, jaki jest Bóg. On wiedział, że jeśli się ludzie ukorzą, to tej zemsty nie będzie. A on chciał zobaczyć, jak ta Niniwa ginie w ogniu i w zemście. On to chciał zobaczyć. I dlatego uciekł. Ale Pan Bóg go znalazł. Wyprostował jego drogę. Zmusił go prawie, żeby poszedł. I poszedł do tej Niniwy i głosił. Głosił, powiedział i potem się wrócił. Usiadł sobie gdzieś na wzgórzu. Miał tam jakiś baldachim na głowie. Pan Bóg mu to tam jeszcze tam wyrósł jakiś tam krzew, który go osłaniał. I wiecie, na co on czekał? Czekał, aż zobaczy, jak to miasto jest zniszczone, jak siarka z nieba i ogień lecą na to miasto. Ale się to nie stało. Patrzył, a tu król ubrał wór, ludzie pogodowali i ona się zdenerwował. Bóg mówi, czemu tak się gniewasz? Tak, gniewam się aż na śmierć. Czy nie mówiłem, że tak będzie? Jak pójdę, że dlatego uciekałem od ciebie. Wiecie, to są takie rzeczy. No, my nie mamy czekać na zemstę. My mamy czekać na błogosławieństwo. Błogosławcie drugich. Błogosławcie tych, że was prześladują. Błogosławcie ich. I wiecie, to nie jest w stanie zrobić człowiek cielesny, człowiek, który ma nieprzemieniony umysł. Absolutnie nie jest w stanie to zrobić. To tylko Boża łaska może zrobić. Boża miłość może to zrobić w naszym sercu. A ona jest wielka. Kochani, ja tak mówię ci o takich rzeczach, takich może ktoś powie tak, a ciągle mówisz o tej świętości, o tym. Ale bez świętości nikt Boga nie zobaczy. Nasze życie ma być oddane Jemu. Amen. Święty nie bądźcie, bo jesteś święty. Tak mówimy. Wiecie, i to nie zna... Wiecie, Bóg nas jest Bogiem miłującym, kochającym. I dlatego, że nas kocha, to nas czasami ostrzeże, jak tam czytaliśmy. Czasami nas skarci. Czasami przeżywamy pewne rzeczy. Ja już mówiłem odnośnie mnie ostatnio, że to, co, że byłem chory, to mi dało też możliwość wejrzenia w siebie. I zobaczyłem rzeczy, których nie widziałem, subtelnych rzeczy. Nie widziałem tak. Nikt z was tego nie zobaczył. Ale ja to zobaczyłem. I wyznałem to przed Bogiem. Tak. I co mogę powiedzieć? No, pomódlmy się o to teraz, abyśmy naprawdę składali nasze życie w ofierze dla Niego. Jako żywą ofiarę. Żywa. Nasze życie należy do Niego. Święta. Oddzieleni jesteśmy dla Niego. Tacy się oddajemy. Dla Niego. Tylko dla Niego. Jest tylko jeden ołtarz. Boży. Na Nim mamy składać. Nie chcemy tych różnych świątyniek. Musimy to wszystko odrzucić. Jeśli tak samo ja muszę nad tym się zastanowić głęboko. Jakaś świątynka we mnie jest w moim życiu. Aby Bóg był wywyższony i uwielbiony. Pomódlmy się. Możemy powstać jak... Niech każdy z nas się modli. Jeśli coś wziąłeś do siebie, jeśli coś cię dotknęło, to powiedz o tym Bogu. Jeśli potrzebujesz takiego ożywienia, potrzebujesz, żeby ta twoja ofiara była znowuż taka żywa, taka święta, taka Bogu się podobająca. Panie, my dziękujemy Tobie za to, że przez Twoje słowo mówisz do nas. Mówisz do mnie, Panie. Panie, dziękujemy Tobie za to, że nasze życie możemy złożyć dla Ciebie. Całe nasze życie. Wszystko, co mamy, należy, Boże, do Ciebie. Panie, chcemy, aby świat zobaczył chwałę Twoją w naszym życiu. Żeby Kościół Twój był wypełniony Twoją chwałą. Wszystko, co w nas, Panie, jest jeszcze nie poddane Tobie, Panie. Co jeszcze trzymamy dla siebie. Wszystko, co niszczy nasze duchowe życie, powoduje, że stajemy się takimi suchymi patykami. Modlę się, żeby to żywce tnie nas wypełniło, żeby nas oczyścił, Panie. A dziękujemy za Twoją miłość, Boże, że jesteś Bogiem miłości, że jesteś Bogiem, który o nas się troszczy, który uzdrawia, który okazuje miłość. Panie, a to, co Ci najlepiej zależy, to na naszych sercach, wiemy o tym, na naszym życiu, abyśmy byli gotowi, spotkali się z Tobą, bo Ty wkrótce przyjdziesz, Panie, żeby nikt z nas nie był zawiedziony, gdy się objawisz. Dziękujemy Tobie, że mamy w Tobie życie, że mamy w Tobie wszystko, czego potrzeba do życia pobożności, że mamy jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, że Ty jesteś źródłem naszego życia, Panie. Jesteś źródłem naszej miłości, naszej nadziei. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy czuć się bezpiecznie, możemy czuć się kochani przez Twoją miłość, Panie, ale my chcemy składać nasze życie Tobie. My chcemy Ciebie kochać, Boże. Jeszcze bardziej Ciebie kochać, Panie, bo Ty jesteś tego godzien. Błogosław każdego z nas, Panie. Błogosław naszą społeczność. Błogosław nasz zbór. Panie, podnieś nas. Błogosław wszystkich, Panie. Błogosław jeszcze raz, Panie Edwarda. Błogosław każdą osobę, która tego potrzebuje. Boże, chcemy widzieć Twoją chwałę. Chcemy widzieć Ciebie, Boże, wywyższonego. Chcemy widzieć Ciebie uwielbionego. Panie, chcemy mieć w sercu to poczucie, pełne poczucie bezpieczeństwa. Tylko w Tobie ono jest, Panie. Dziękujemy Ci, że mamy nadzieję życia wiecznego, że mamy przygotowane miejsce w niebie. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty nie będzie na wieki tutaj na tej ziemi, Panie, że Ty masz dla nas dom, dla wszystkich, Panie. Dzięki Ci, Panie, że jesteś Bogiem żywym. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Niech Was Pan błogosławi. Miejcie